witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie prawdy. Dzisiaj realizowany z Łodzi, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Nowe wątki w aferze outsourcingowej to temat naszego dzisiejszego spotkania. Już dwukrotnie na naszej antenie w tym programie poruszaliśmy problem polskich przedsiębiorców poszkodowanych przez przede wszystkim jednego z przedsiębiorców, ale w konsekwencji również przez państwo polskie, przez urzędy skarbowe, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również inne instytucje naszego państwa. Zmieniła się władza, ale problemy jednak jeszcze pozostają. Kto, mówiąc kolokwialnie, po tym wszystkim posprząta i czy przedsiębiorcy mogą również na to liczyć? Ten program będzie testem tego, czy w naszej ojczyźnie naprawdę coś się zmienia. Zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z panem Wiesławem Wójcikiem, przewodniczącym Porozumienia Osób Poszkodowanych w aferze outsourcingowej. Panie przewodniczący, ten program, wasz problem dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale również waszych pracowników. Jesteśmy w mieście Łódź z tego względu, no tutaj najprościej wam dojechać, ponieważ nasz program, wasz problem dotyczy nie tylko Łodzi, ale całej Polski. Może tak dla tych, którzy są niezorientowani. Outsourcing, co to takiego i w konsekwencji dlaczego narodził się problem, a w zasadzie afera?
Dzień dobry Państwu. Ja może króciutko przypomnę, na czym polega cały ten dramatyczny problem. Otóż w Polsce, jak i w wielu innych krajach na całym świecie, możliwe jest korzystanie z usług outsourcingowych w zakresie zatrudniania pracowników. Polega to na tym, że pracownicy, którzy pracują dla danego pracodawcy, są zatrudniani przez agencję pracy. W tej chwili w Polsce zatrudnionych jest w ten sposób ponad 700 tysięcy ludzi. Jest to legalny sposób zatrudniania ludzi. I zdarzyło się tak kilka lat temu, że pewne firmy, które okazały się firmami nierzetelnymi lub oszukańczymi, zatrudniając pracowników na rzecz kilkuset przedsiębiorców polskich, między innymi mojego przedsiębiorstwa i przedsiębiorstw, które tutaj, których właścicieli czy reprezentantów Państwo widzą, zatrudniając tych pracowników, te agencje pracy otrzymywały pieniądze na wypłacanie im pensji, pieniądze na składki ZUS-owskie, pieniądze na zaliczki na podatek od pensji oraz pieniądze na odprowadzenie podatku VAT. I te cztery agencje zatrudnienia od tych kilkuset firm, otrzymując te pieniądze, nie odprowadzały częściowo do Skarbu Państwa tych należności. I kiedy urzędnicy Skarbu Państwa, czyli mam na myśli w tej chwili urzędy skarbowe, mam na myśli ZUS-y, po wielu latach bardzo dziwnego zachowania, kiedy pozwalały na niepłacenie tych składek tym nierzetelnym agencjom pracy, kiedy wreszcie te urzędy zorientowały się, że wiele milionów, mówimy o dziesiątkach, a nawet może więcej, większych kwotach pieniędzy nie wpłynęło do kasy państwa i kiedy zorientowały się, że te nierzetelne firmy, już jakby nie można z nich ściągnąć tych pieniędzy, bo pieniądze zostały wytransferowane poza Polskę, wówczas urzędnicy skierowali ostrze swoich długopisów przeciwko przedsiębiorcom, tym uczciwym, małym, drobnym przedsiębiorcom, którzy już raz zapłacili wszystkie pieniądze. Zapłacili za pensje, zapłacili za składki, zapłacili za podatki, ale urzędnicy wymyślili sobie, że jeszcze raz od tych przedsiębiorców te pieniądze wyegzekwują. Mało tego, wyegzekwują więcej niż się należało.
Panie przewodniczący, pikanterii dodaje tej sprawie fakt, że ta firma nierzetelna należy do pana Zdzisława Kmetki. Podajemy już te dane, bo już padły one w wielu mediach. I ten człowiek, z tego co wiemy, jest poszukiwany listem gończym przez polską policję. Udziela wywiadów w telewizji, rozmawia z wami przez telefon. Jakoś polska policja przez tyle lat nie może go ująć i skorzystać z tak zwanej pomocy prawnej innych państw, bo z tego co wiemy, znajduje się on poza granicami polskiego państwa. Ten człowiek, to co to za osoba? Bo może to w jakiś sposób nam przybliży ten cały problem, że oto ten człowiek nie może zapłacić, nie jest ścigany, a ściga się was. Czyżby tak mocne było państwo polskie, czy też państwo polskie jest skorumpowane w tej materii?
No tak jak pan powiedział, panie redaktorze, te firmy nierzetelne, ściślej mówiąc, to są cztery agencje pracy, to są cztery spółki działające na terenie Polski. Na chwilę obecną jedna z tych spółek działa już około, czy zarejestrowana jest ponad 10 lat temu, więc mówimy nie o tym, że jakaś agencja powstała nagle i nagle robi jakieś dziwne rzeczy, tylko mówimy o tym, że odpowiednie urzędy, odpowiedni urzędnicy mogli przyglądać się działalności tym firm przez wiele, wiele lat i wyrobić sobie pogląd na ich uczciwość, przepraszam, bądź nierzetelność. I teraz osoba, którą pan wymienił, twórca tych spółek, faktyczny spiritus movens tego całego działania, przebywa obecnie za granicą, jest od wielu lat ścigany listem gończym i co ciekawe uczestniczył w jednym z programów telewizyjnych interwencyjnych na żywo, tylko że zdalnie, jakby z ekranu telebimu, i zaszokował wszystkich, no kilka milionów widzów, tym, że powiedział, że od lat prokuratura ani nikt nie próbował się z nim skontaktować. Podał na żywo swój numer telefonu i zaprosił prokuratora prowadzącego sprawę do kontaktu z nim. To, co jest szokujące, no bo przecież nam się mówi, że państwo polskie ściga tego nierzetelnego przedsiębiorcę, szuka tych dziesiątek milionów, które zniknęły w tej całej sprawie, a osoba główny, jakby podejrzany, mówi: ze mną nikt się nie skontaktował, podaje swój numer telefonu, gdyby ktoś z urzędników chciał się ze mną skontaktować.
Panie przewodniczący, w przestrzeni wirtualnej, na stronie internetowej policji znajduje się list gończy za tym panem. Podejrzewamy, że i w komendach policji policjanci też znają personalia, dane tego pana. Pan mówi, że ten pan o niczym nie wie. No, co to może, o czym to może świadczyć?
No, to są hipotezy oczywiście, aczkolwiek jak mamy do czynienia z setkami firm poszkodowanych i dziesiątki firm się ze sobą, można powiedzieć, łączą, jednoczą i wykładają dokumenty na stół, no to z tych dokumentów powoli klaruje się pewien obraz. I elementem tego obrazu, według naszej oceny, jest takie działanie urzędników, które w pewnym sensie chroni to, co zostało zrobione. Czyli to oszustwo jest chronione przez urzędników. Jednym z takich dokumentów, który budzi bardzo kontrowersje wszędzie, gdzie je pokazujemy, w ministerstwach, gdziekolwiek pokazujemy ten dokument, to jest dokument o umorzeniu śledztwa przeciwko dwóm z tych czterech nierzetelnych agencji. Chodzi o umorzenie przez prokurator we Wrocławiu w maju 2012 roku śledztwa przeciwko jednej z tych firm, która przez 5 lat nie płaci składek ZUS-u za 700 osób. Druga z tych firm nie płaci za mniej więcej 600 osób składek ZUS-u przez rok. Czyli mówimy o niepłaceniu składek ZUS-u przez dwie agencje za 1300 osób w przestrzeni 5 lat i na taki diktum prokurator umarza sprawę. Nie ma sprawy. Można nie płacić przez 5 lat składek ZUS-u za setki osób. To są wielkie miliony i państwo polskie, organy ścigania uważają, że to nie jest rzecz, którą należy ścigać. A teraz dla kontrastu przyjrzyjmy się. Uczciwi przedsiębiorcy dostarczają w małych miejscowościach często tak cenne, ważne miejsca pracy. Przez 20-30 lat płacą podatki, płacą pensje, rozwijają te firmy, stwarzają jakieś życie gospodarcze w tych małych ośrodkach i to samo państwo, które nie ściga tak oczywistych oszustw, ściga w zamian za to małych, uczciwych, drobnych przedsiębiorców. Nie rozumiem tej polityki.
Panie przewodniczący, nowe fakty w tej aferze outsourcingowej. No, zmienił się polski rząd, zmieniła się osoba ministra finansów, bo to ten urząd chociażby skarbowy tutaj podlega. Mieliście już spotkanie z nowym wiceministrem finansów. Jakie informacje, jakie wieści? Czy tym razem ministerstwo mówi, że nic się nie stało, czy też bagatelizuje sprawę, odsyła, czy też jest jednak jakieś inne nastawienie? Czy są jakieś pierwsze jaskółki dobrych zmian?
No, faktem jest, że powiało optymizmem, dlatego że przed Bożym Narodzeniem i w okresie między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem mieliśmy dwa spotkania, to też dwa spotkania w ciągu tygodnia, to też jest pewien sukces, z wiceministrem finansów. No i podczas drugiego spotkania uzyskaliśmy zapewnienie pana ministra w obecności posłów, też parlamentarzystów i przedsiębiorców poszkodowanych i prawników. Uzyskaliśmy zapewnienie, że na chwilę obecną zostaną wstrzymane wszystkie działania egzekucyjne, tytuły egzekucyjne, czyli to oznacza dla przedsiębiorców, nad którymi już właściwie wisiał taki swoisty miecz Damoklesa, bo jeżeli mamy postępowanie egzekucyjne i zabierze się majątek przedsiębiorcy, to firma pada. W ciągu tygodnia, miesiąca, dwóch miesięcy firma nie istnieje. Zawieszenie tych postępowań do czasu kompleksowego rozwiązania problemu przez rząd, bo taka jest jakby konkluzja, daje przedsiębiorcom szansę na egzystowanie, na utrzymanie tych miejsc pracy i na dotrwanie do momentu, kiedy rząd zdecyduje o tym, że tak naprawdę przedsiębiorcy nie są winni i powinno się ich uwolnić z tych wszystkich opresyjnych działań.
Panie przewodniczący, ile nowego w tej w aferze outsourcingowej jest, a ile zostało starego? Mam na myśli tutaj wasze pierwsze spotkanie z wiceministrem i z urzędnikami, bo widzimy tutaj pewien dysonans poznawczy, no niby wszystko jest okej, a jednak okazuje się, że jest bardzo źle.
Znaczy, no, muszę przyznać, że jak na początku 2015 roku spotykaliśmy się z urzędnikami, wyższymi urzędnikami odpowiednich ministerstw, no to szczerze mówiąc niczego nie wskuraliśmy. Taka jest prawda. Nawet udało nam się uzyskać decyzję Komisji Kontroli Państwowej, która wydała, tutaj mam dokument, będę z niego czytał. To jest dezyderat o numerze 48 z dnia 10 czerwca 2015 roku i mówi ten dezyderat, że Komisja do Spraw Kontroli Państwowej po zapoznaniu się z informacjami prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ministra pracy i polityki społecznej, ministra finansów w sprawie prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i organy podatkowe kontroli polskich przedsiębiorstw, poszkodowanych w outsourcingu pracowniczym. W wyniku przedstawionych informacji i przeprowadzonej dyskusji komisja wyraża zaniepokojenie skalą występującego zjawiska i wnosi, aby zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zadłużenia podatkowe przedsiębiorstw w ocenie komisji wymagają podjęcia działań mających na celu zapobieżenie upadłości przedsiębiorstw i ratowaniu miejsc pracy. W związku z czym komisja wnosi o kompleksowe rozwiązanie problemu przez Radę Ministrów. I to było w dniu 10 czerwca. Ten dezyderat trafił na ręce pani premier i szczerze mówiąc nic się nie wydarzyło od tamtej pory. Czyli nie podjęte zostały przez ówczesny rząd żadne działania, które miałyby na celu rozwiązać nasz problem.
Panie przewodniczący, na to pierwsze spotkanie nowego już ministra, w randze wiceministra z wami, na tym spotkaniu byli obecni również wysocy przedstawiciele polskiego państwa, wysocy polscy urzędnicy właśnie z tych urzędów skarbowych i nie tylko. Jakie było pole, jak ta dyskusja wyglądała? Czy ci urzędnicy powiedzieli, no pomyliliśmy się, rzeczywiście coś jest nie tak, albo przyjrzyjmy się, jak wyglądało? Co mówili ci urzędnicy nowemu ministrowi? Przypomnijmy, ci starzy urzędnicy nowemu ministrowi.
Oczywiście na spotkaniu nie było sielankowo. Rozgorzała dyskusja, ponieważ zaproszeni dyrektorzy starali się przedstawić swoje dotychczasowe działania jako słuszne. My natomiast ze swej strony tutaj przy wsparciu prawnym i przy wsparciu parlamentarzystów, którzy znali bardzo dobrze sprawę od wielu miesięcy, no zdecydowanie zaatakowaliśmy takie postępowanie i, no i wskazaliśmy panu ministrowi, że jeśli to postępowanie dotychczas prowadzone pójdzie tym tokiem, to państwo polskie musi się liczyć z upadłością kilkuset przedsiębiorstw, z utratą 20-25 tysięcy miejsc pracy, ale to nie jest koniec negatywnych implikacji tego, dlatego że proszę sobie pomyśleć, kilkaset firm pada, informacja się roznosi po Polsce, roznosi się poza Polskę. Zaczynamy mieć jako kraj etykietę opresyjnego kraju wobec przedsiębiorców. Co roku młodzi ludzie kończą studia, część z nich chce założyć własny biznes w Polsce. Który młody człowiek, wiedząc, że za 5-10 lat przyjdzie urzędnik z zaczarowanym długopisem i może mu zabrać dorobek jego życia, który młody człowiek będzie chciał robić biznes w Polsce raczej niż w Anglii? Proszę zobaczyć, że w tej chwili kraje, które myślą, jeśli można tak się wyrazić kolokwialnie, zaczynają konkurować o podatnika. Są kraje w Europie, które stwarzają takie warunki, żeby przyciągnąć przedsiębiorców do siebie. Skonfrontujmy to z warunkami, jakie przedsiębiorcy mają dzisiaj w Polsce.
Panie przewodniczący, dziwna sytuacja. No nie jesteśmy tutaj salą sądową i nie mówimy, czy urzędnicy postąpili słusznie, czy nie. Słuchamy was jako przedsiębiorców i osób, które znają temat. No i w obliczu tego, co mówicie już nie po raz pierwszy, w obliczu chociażby tego, co pan tutaj cytował, Komisja Kontroli Skarbowej, w obliczu waszych tutaj również prawników i doradców, stwierdzacie, że racja stoi po waszej stronie. Przychodzi do spotkania tych urzędników z ministrem, no i można powiedzieć, ci urzędnicy nie mówią, że pomyliliśmy się, tylko mówią, nie, działaliśmy dobrze. No to albo wprowadzają ministra w błąd, albo rzeczywiście święcie wierzą w to, że postąpili dobrze. Jak byście ten fakt skomentowali?
Znaczy, komentować możemy, ja na przykład skomentowałbym to w ten sposób, że jeżeli jest rozpętana potężna operacja na całą Polskę, która trwa kilka lat, zaangażowano w to tysiące urzędników różnych resortów, wydano mnóstwo decyzji, to teraz przyznanie się do winy przez tych urzędników no, wymaga decyzji na bardzo wysokim szczeblu. Oni się po prostu, ci urzędnicy, będą zwyczajnie bać. Tak naprawdę wymagana jest decyzja na najwyższym szczeblu, dlatego Komisja Kontroli Państwowej skierowała swój dezyderat do Rady Ministrów. Na tym poziomie tak naprawdę ten problem powinien być rozwiązany i decyzje powinny jakby do urzędników dotrzeć w formie dyspozycji, że tak trzeba postąpić. I środki prawne, możliwości prawne do tego, żeby wstrzymać postępowania są. Jest tylko kwestia decyzji z góry. Bo można postępowania zawiesić, można postępowania wstrzymać, można uchylić decyzję wskutek pojawienia się nowych okoliczności. Przecież nawet bodajże w czerwcu czy w lipcu dwaj ministrowie spotkali się i stwierdzili, minister finansów i minister pracy i polityki społecznej ówczesny, stwierdzili, że ze względu na to, że tak naprawdę w sprawach o stosunek pracy musi się wypowiedzieć organ kompetentny do tego, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, jednocześnie tym samym stwierdzili, że do tej pory Urząd Skarbowy i ZUS nie miały kompetencji do podważania stosunku pracy, a wszystkie decyzje były podejmowane przez Urzędy Skarbowe i ZUS-y właśnie w stosunku pracy. Czyli poza kompetencjami Urzędu Skarbowego i kompetencjami ZUS-u. W związku z tym te decyzje wszystkie są wadliwe. I samo stwierdzenie przez dwóch ministrów, że należy powołać określenia, czy stosunek pracy był ważny, czy nie, zewnętrzny, inny podmiot, oznacza, że te wszystkie decyzje można uchylić. Jest cały szereg możliwości prawnych, żeby zatrzymać ten hańbiący proceder. Tylko musi zapaść decyzja na odpowiednim szczeblu.
No i podejrzanym ufać raczej nie należy, mówił pan Wiesław Wójcik, przewodniczący Porozumienia Osób Poszkodowanych w aferze outsourcingowej. Proszę państwa, no jak to jest, że jest afera, bo po prostu widać ją gołym okiem. Są ludzie, którzy są pokrzywdzeni. No jak jest afera, są pieniądze. Jak są pieniądze, a wiadomo, w sposób nieuczciwy pozyskiwane, no to są również przestępcy. Ale ci przestępcy działają, bo mają parasol. Parasol, no właśnie, czyj? Urzędników, policji, prokuratury, sądów? No to rozwikłamy również po części w naszym programie, bo jest również z nami człowiek, który również w tej kwestii się specjalizuje. Tym bardziej warto zostać z nami.
Nowe wątki w aferze outsourcingowej to temat naszego dzisiejszego programu. Są z nami osoby, przedstawiciele firm poszkodowanych w tej aferze. Jest m.in. pan Rafał Warda z Katowic. Może na sam początek poproszę, aby pan przedstawił swoją firmę.
Rafał Warda, przyjechałem z Katowic, reprezentuję spółkę zajmującą się prowadzeniem hotelu.
Proszę nam przypomnieć, dlaczego i w jakich okolicznościach państwo zdecydowali się na usługi tej firmy, o której rozmawiamy i kiedy zorientowali się państwo, że coś jest nie tak?
W naszym przypadku sprawa wyglądała dość podobnie, tak jak do wszystkich tutaj moich kolegów, koleżanek poszkodowanych w tejże aferze. Pojawiła się firma, przedstawiciel, który zaproponował outsourcing pracowniczy, leasing pracowniczy. Jednocześnie sygnalizował, że firma posiada olbrzymie dotacje unijne, które mają za zadanie generować nowe miejsca pracy. Firma podpisała umowę z agencją pracy i po około 3 miesiącach zauważyliśmy, że coś jest nie tak, stosunkowo krótko, i zaczęliśmy monitorować. Pisaliśmy pisma do tejże firmy, do pani prezes. Zapewniano nas, że wszystko jest w porządku. Również doszło do sytuacji takiej, w której napisaliśmy pismo do Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, aby przeprowadził kontrolę tejże agencji. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że nie jesteśmy w zasadzie stroną i nie udzielą Urząd Skarbowy nie udzieli nam w tym zakresie żadnej informacji. Natychmiast wypowiedzieliśmy tą umowę. Cały proceder trwał 6 miesięcy. No i wszystko nie wskazywało nic na poważne perturbacje, które nastąpią. One się pojawiły około rok po zakończeniu współpracy z agencją pracy. Zaczęły przychodzić do nas decyzje, Jeden pracownik, jedna decyzja. Nadmienię, że zatrudniamy 50 pracowników, w związku z powyższym otrzymywaliśmy 50 decyzji. Bardzo często one były skopiowane, powielały się te same błędy. Natomiast na każdą taką decyzję należało odpowiedzieć. Na tę chwilę sytuacja jest taka, że no, spotykamy się w takich miejscach, jeździmy do urzędów. Zostałem poproszony, czy poinformowany o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w ZUS-ie. Znalazłem tam taką tajemniczą notatkę. To jest urząd ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Śląsku, ale notatka była z warszawskiego ZUS-u, który instruuje urzędników, jak mają w tego typu sprawach postępować. Czyli z góry jest założona linia, którą urzędnicy Zakładów Ubezpieczeń Społecznych muszą realizować, bez względu na to, jak dana sytuacja wygląda u konkretnego pracodawcy.
Jak widzą Państwo w tym momencie przyszłość Waszego zakładu?
Jeżeli chodzi o nasz zakład pracy, sytuacja może nie jest dramatyczna, tak jak tutaj u innych. Natomiast w zasadzie jedna osoba przynajmniej poświęca czas na te sprawy związane z tym precederem, tak? Zamiast skupić się na rozwoju biznesu, na pozyskiwaniu nowych klientów, my musimy cały czas, proceder trwa już 2 lata w naszym przypadku, zajmować się tąże sprawą.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Rafałem Wardą. Po stronie prawdy zostańcie państwo z nami. Za chwilę powrócimy do tematu.
Nowe fakty w aferze outsourcingowej. Przypomnijmy, proszę państwa, jesteśmy w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej. Tu jest bardzo wielu przedsiębiorców, sklepikarzy z najróżniejszych branży, ale na naszym programie w centrum Polski są osoby z całej naszej ojczyzny. Pan Andrzej Cieślik jest doradcą podatkowym dla Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych. Panie Andrzeju, oprócz tego, że przedsiębiorcy są oskarżeni o to, że nie płacili składek ZUS-owskich i innych, no teraz się chce również ich jeszcze dalej pognębić. Przynajmniej żądają te urzędy kolejnych danin. W oparciu o co? Jak to wygląda?
Tak. Przedtem było w ten sposób, że od wynagrodzeń wypłaconych przez agencję zatrudnienia kazano pracodawcom tutaj zapłacić, uznanych za pracodawcą, składki ZUS-owskie. Te składki są w określonej wysokości, ale znacznie większe w tej chwili żąda się pieniądze od przedsiębiorców i to żąda Urząd Skarbowy. W związku z tym, że przy outsourcingu pracowniczym wynagrodzenia były rozliczane fakturami, zakwestionowano całe faktury, więc w tej chwili od przedsiębiorców żąda się zapłaty podatku VAT, oczywiście z odsetkami. Jakby tego było mało, to praktycznie coś w rodzaju sankcji. Zakwestionowano również całe te faktury, wyrzucono z kosztów uzyskania przychodu i zażądano również podatku dochodowego. Więc jeżeli przedtem mowa była o tym, że są braki w składkach ZUS-owskich, to te braki są kilkakrotnie mniejsze, aniżeli to, co w tej chwili od przedsiębiorców się żąda.
I tak to są miliony złotych idą.
Oczywiście. My od początku żeśmy twierdzili, że tutaj urzędy skarbowe muszą pewne rzeczy nie ujawniać, bo było pewne, że jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to nie może tu być w porządku. I sygnalizowaliśmy sprawę, że około 70 milionów złotych najprawdopodobniej wypłynęło za granicę i przy bezczynności urzędników kilkoletniej no jest problem z odzyskaniem. W związku z tym postanowiono, że jeżeli już tutaj od przedsiębiorców ZUS zażądał składek, ponieważ brakuje im składek, to dlaczego ci przedsiębiorcy nie mają jeszcze zapłacić 3 razy tyle, zażądali podatku VAT i podatku dochodowego.
Panie Andrzeju, to może dlatego, że ci przedsiębiorcy podnieśli w ogóle głowę i głos, więc jak nie tym paragrafem, to następnym, no o co tu może chodzić?
Być może chodzi również o to, że jeżeli przedsiębiorcy już nie będą w stanie się bronić przy takich dużych zaległościach, no to automatycznie może cała sprawa ucichnie i nie będzie się o niej mówić. Może tak w założeniach to też wyglądało.
Dokładnie z tym VAT-em, to w jaki sposób żąda się, dokładnie jakich pieniędzy i za co żądają te urzędy?
Agencje zatrudnienia wystawiały faktury za swoje usługi. Do tych faktur, czyli do wynagrodzeń pracowników, doliczały podatek VAT. Ten podatek VAT przedsiębiorcy zapłacili agencji zatrudnienia, no i mieli prawo odliczyć w związku z tym, że dostali fakturę. I teraz się okazało, że tak, przedsiębiorcy zapłacili agencji zatrudnienia te pieniądze na podatek VAT, a w tej chwili Urząd Skarbowy żąda tych pieniędzy, dlatego że agencja zatrudnienia nie zapłaciła tego podatku do Skarbu Państwa.
I tak jest tłumaczenie urzędów.
Na dzień dzisiejszy w sumie to tak by należało powiedzieć, że to w uproszczeniu tak to wygląda.
Jako swego rodzaju ekspert w tej sprawie, jak pan by to skomentował? Bo może są to jakieś nieporozumienia, niejasności, procedury, czy też to jest samowola urzędnicza, jakby pan to określił?
To przede wszystkim należałoby od podstaw tą sprawę wyjaśnić, czy Urzędy Skarbowe i ZUS w ogóle miały kompetencje do działania w tych sprawach. W tej chwili chciałbym tą może kwestię na razie pozostawić. Natomiast jeżeli chodzi o takie działania, no ja zauważam tutaj sprzeczność, bo jeżeli twierdzą, że wynagrodzenia były wypłacane przez przedsiębiorców, to jest absurdalne twierdzić, że te wynagrodzenia nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. No pokazuję tutaj prostą sprzeczność w działaniach organów podatkowych, bo nie ma żadnych podstaw prawnych do twierdzenia, że jeżeli faktycznie to przedsiębiorcy wypłacali wynagrodzenia i dlatego mają płacić za składki ZUS-owskie, to jest rzeczą naprawdę absurdalną nie uznać tych wynagrodzeń za koszty uzyskania przychodu. A to robią i żądają od wynagrodzeń podatku dochodowego. A jeżeli chodzi o podatek VAT, no to trzeba powiedzieć jasno, gdyby urzędnicy skarbowi egzekwowali od agencji zatrudnienia tych składek, tych podatków, to nie byłoby na dzisiaj problemu, szczególnie, że prokuratura zabezpieczyła dokumenty już bardzo dawno temu tych agencji i urzędy skarbowe powinny doskonale wiedzieć, jak sprawa ta wygląda, nie czekać kilka lat i w tej chwili żądać od przedsiębiorców zapłacenia podatku VAT praktycznie za agencję zatrudnienia, tak samo jak zapłacenia składek ZUS-owskich za agencję zatrudnienia.
Dziękuję. Mówił pan Andrzej Cieślik, doradca podatkowy Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych w aferze outsourcingowej. Proszę państwa, no bardzo nieciekawy obraz naszej Polski się rysuje. Widzimy tutaj osoby, przedsiębiorców poszkodowanych przez jedną firmę, ale przez różne firmy, ale również i przez państwo. Natomiast czy uzyskają sprawiedliwość, czy rzeczywiście nie będzie tak, że pewnego dnia do każdego z nas zapuka jakiś urząd i powie, proszę zapłacić coś, czego nie zapłacił ktoś inny i to za 10 lat i z odsetkami, a potem jeszcze kolejne paragrafy, jeśli tylko nie będziecie chcieli państwo zapłacić. Tym bardziej warto zostać z nami, by poznać kolejne bardzo bulwersujące wątki w tej sprawie, jak również poznać możliwość odkręcenia tej sprawy w taki sposób, abyśmy mieli w Polsce jeszcze polskich przedsiębiorców.
Z nami jest kolejny przedsiębiorca, tym razem z Łodzi, pan Andrzej Tybulczuk. Witam serdecznie, panie Andrzeju. Jak przedstawia się obecnie sytuacja w pana firmie i jak ta sytuacja, ta afera miała, jaki miała wpływ na tą sytuację?
Pani redaktor, w naszej sprawie, jak każdego innego tutaj przedsiębiorcy, są dwa wątki. To jest ZUS i Urząd Skarbowy. ZUS szybko wydał w zeszłym roku decyzję, od której rzeczywiście natychmiast się odwołaliśmy do sądu. Odbyły się trzy rozprawy. Sąd na trzeciej rozprawie odroczył ją bezterminowo. A więc sprawa jest zawieszona i czeka. Natomiast Urząd Skarbowy prowadził postępowanie, w czasie którego na każdym etapie składaliśmy szereg różnych wniosków dowodowych, a również wniosek o odroczenie, zawieszenie postępowania do czasu wydania wyroku przez sąd. Wszystkie nasze wnioski dowodowe zostały zignorowane, jak również to ten wniosek o zawieszenie postępowania. Urząd Skarbowy twierdził, że albo te wnioski nie mają znaczenia, albo jeśli chodzi o zawieszenie, to że oni nie muszą czekać na decyzję sądu, bo są niezależnym organem i w związku z tym wydali decyzję. decyzję wydali z naruszeniem prawa wielu ustaw, w tym przynajmniej dwóch artykułów Konstytucji. To mi potwierdzili mądrzy prawnicy. I oczywiście od decyzji, które nie były prawomocne, natychmiast odwołaliśmy się do Izby Skarbowej. Izba Skarbowa przychyliła się po pewnym czasie do naszego wniosku i zawiesiła postępowanie przeciwko nam. Więc na obecnym etapie żaden ruch nie może być wykonany, dopóki nie zostanie postępowanie odwieszone, prawda? Ale tutaj jest paradoks, bo wcale nie jestem z tego taki zadowolony, bo decyzje są i do naszego konta dopisane zostały zaległości, dość poważne zaległości, które są oczywiście nieprawdą. Nie są to prawdziwe zaległości, tylko są nam dopisane z tytułu tych wszystkich działań w aferze. No i co? Nie dostaniemy zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Dostaliśmy odmowę. W związku z tym wypadamy z rynku, a połowa naszych klientów to są klienci, których obsługujemy na zasadzie wygranych przetargów, zamówienia publiczne. Bez takiego zaświadczenia nie mamy możliwości startować w żadnym przetargu.
Czyli tutaj takie bardzo konkretne zagrożenie, jeżeli chodzi o działalność państwa, pana firmy.
Zdecydowanie. To mówię, że to jest 50% mojej klienteli, to są właśnie instytucje państwowe, budżetowe. Także obroty mi spadły co najmniej o 40% w zeszłym roku w stosunku do roku poprzedniego. Zagrożenie jest istotne, no i nie wiem, dlaczego urzędnicy tak bezkrytycznie słuchają, znaczy postępują schematycznie, jakby im ktoś kazał po prostu wydać taką decyzję i już, a nie można tego później w żaden sposób odkręcić i po prostu żadne argumenty do nich nie trafiają.
Szanowni Państwo, słyszymy, jak decyzje, błędne decyzje urzędników mogą doprowadzić bardzo konkretnie do upadku danej firmy. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ja przejdę jeszcze do rozmowy z panią Henryką Matysiak. Pani Henryka jest prawnikiem, który reprezentuje przedsiębiorców przed sądami. Proszę nam powiedzieć, jak teraz ta sytuacja wygląda.
Otóż sytuacja wygląda tak, że przeciwko przedsiębiorcom, których tu przedstawiciele są, skumulowały swoje siły w tym opresyjnym działaniu aż 4 organy. Nie tylko Urzędy Skarbowe i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale dołączyła do nich prokuratura i syndyk masy upadłościowej jednej z agencji zatrudnienia. I do tego stopnia lekceważą prawo te organy, że winnym jest pan Kmetko i jego agencje, ale egzekucje prowadzi się z tych przedsiębiorców. I kolejna niekonsekwencja, nie do wybaczenia w państwie prawa, polega na tym, że zapadło przeciwko agencji zatrudnienia, która jest w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie, około 1000 wyroków. Opatrzone zostały klauzulą wykonalności i syndyk lekceważy całkowicie te wyroki, mimo że popełnia przestępstwo i wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a więc i kodeks karny, i kodeks pracy nie pozwala na to, no bo przecież gdyby te wyroki wykonał, które są prawomocne, to nie byłoby spójne z obwinieniem przedsiębiorców, którzy w istocie w ogóle winni nie są w tej sprawie. I jeszcze pikanterii kolejnej w tej sprawie dodaję argument taki, że powydawano decyzję w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych także w sytuacji pracowników, którzy bezpośrednio choćby na miesiąc, dwa lub trzy zatrudnieni zostali przez agencję zatrudnienia, rozwiązali stosunek pracy, agencja wydała im świadectwo pracy i teraz do wspólnego worka, mówiąc żargonem, wkłada się wszystkie te sprawy i to wy, przedsiębiorcy, jesteście pracodawcami czy zleceniodawcami dla tych ludzi, a tak przecież nie było. Tacy sami pracownicy zatrudnieni są w urzędach skarbowych, w sądach, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jako firmy ochroniarskie, jako sprzątaczki i inni wykonujący proste prace. Także to jest opresyjność tak duża i w mojej ocenie tak wielka nierzetelność właśnie tego aparatu organów w ogromne uprawnienia wyposażone ustawowo i przeciwko przedsiębiorcom wytoczone. To się powinno zmienić. Mamy więc nadzieję, że po spotkaniach w Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i tych, co odbyli przedsiębiorcy z poprzednią, ale i z obecną władzą, doskonale zna rząd naszą sprawę i miejmy nadzieję, że rozwiąże to. Co do sądów, odnoszę wrażenie, że kiedy sędziowie w sądach okręgowych, w sporach z ZUS-em, zorientowali się, jaka jest prawda, czynią wszystko proceduralnie w miarę możliwości, żeby jednak wyroków, że trzeba płacić te składki na ubezpieczenie społeczne po raz drugi, żeby nie wydawać. Jutro właśnie w Kielcach mam taką kolejną rozprawę.
Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Jak słyszymy, polscy przedsiębiorcy poszkodowani przez polskie organa państwowe. Nowe wątki. Zostańcie państwo z nami po stronie prawdy.
Witamy ponownie. Przypomnijmy, proszę państwa, znajdujemy się w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej. Mówimy o nowych wątkach w aferze outsourcingowej. Są z nami przedsiębiorcy, chcieli być również posłowie. Niestety tydzień sejmowy, są w Warszawie. Połączyliśmy się telefonicznie z panem posłem Prawa i Sprawiedliwości Stanisławem Piotrowiczem, przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Czy słyszymy się, panie przewodniczący?
Tak, słyszymy się serdecznie. Państwa witam.
Panie przewodniczący, zna pan tę sprawę bardzo dobrze i od długiego już czasu. Również wypowiadał się pan w tej kwestii. Chcemy mówić o nowych wątkach. Chcemy wyjaśnić również to, co jeszcze nie zostało powiedziane. Pan jest przewodniczącym Komisji Sprawiedliwości, a więc no, jak najbardziej właściwej komisji, do której również można się udać, aby po prostu uzyskać pomoc i stać po prostu prawa człowieka, aby zostały uszanowane. Jak pan patrzy na to, że państwo polskie nie może znaleźć człowieka, który udziela wywiadów w telewizji, który rozmawia telefonicznie, ale za którym jest list gończy? No może to jakaś pomyłka, jakaś koszmarna po prostu rzeczywistość, ale jednak ludzie cierpią.
To rzeczywiście jest bulwersujące. Uczestniczyłem wtedy w tym programie, w którym sprawca tego przestępstwa siedział w wygodnym gabinecie, w wygodnym fotelu, popijał kawę i drwił i kpił z tych pokrzywdzonych, którzy zasiadali wtedy w jednym z telewizyjnych studiów. Czuł się bezpiecznie poza granicami Polski, a przecież wiadomym jest, że jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Ale prawdopodobnie niewielka skuteczność tego europejskiego nakazu aresztowania wypływa z tego, że pozycja na przestrzeni minionych lat państwa polskiego nie jest taka, jakiej byśmy sobie życzyli na arenie międzynarodowej. Spotkałem się z wypowiedziami tego rodzaju, że Polska należy do jednych z najbardziej wyzyskiwanych krajów Unii Europejskiej. Ponoć bardziej są tylko jeszcze dwa kraje na tej liście nowo przyjęte do Unii Europejskiej. Warto tu przy tym wspomnieć o opcjach walutowych, które stały się przyczyną wielkiego dramatu wielu, wielu polskich firm, o kredytach frankowych, o teraz outsourcing. O czym to świadczy? Otóż na terenie Polski możliwe jest funkcjonowanie oszukańczych, mogą funkcjonować oszukańcze instrumenty. Państwo jest bierne, nie chroni swoich firm, nie chroni swoich obywateli. A przecież nie tego należy oczekiwać od instytucji państwa polskiego. Instytucje państwa polskiego winny chronić swoje przedsiębiorstwa i chronić swoich obywateli. Jak to było możliwe, że przez tyle miesięcy, a nawet lat, oszust nie odprowadzał składek na ubezpieczenie? Jak to jest możliwe, że przez tyle miesięcy, a nawet i lat nie odprowadzał podatku do Urzędu Skarbowego? A każdy przecież doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli jakikolwiek obywatel, jakakolwiek polska firma zaniedba tego obowiązku, to w ciągu kilku niemalże dni dostaje rygorystyczne pisma wzywające do uiszczenia podatku, do uiszczenia składek, łącznie z groźbami sankcji, jakie w tym wypadku mogłyby być nałożone. Jakoś się dziwnie okazuje, że w odniesieniu do oszusta, który w tej chwili przebywa poza granicami kraju, to państwo było bezsilne. To potwierdza tą zasadę, kiedyś powiedział pan premier Jarosław Kaczyński, państwo silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. państwo powinno być przede wszystkim silne wobec wielkich oszustów, wobec gangsterów, powinno bronić obywateli, a szczególnie tych najsłabszych obywateli, powinno dbać o polską rację stanu. I tym jestem po prostu bardzo, a bardzo zbulwersowany. Teraz instytucje, urzędy skarbowe, ZUS-y pokazują swoją determinację w odniesieniu do polskich firm, które są zagrożone upadłością. Natomiast takiej determinacji nie było wtedy, kiedy oszust prowadził ten proceder. Mało tego, ja przecież używałem tego sformułowania. Nie byłoby w moim przekonaniu, nie byłaby możliwa oszukańcza działalność, gdyby nie parasol ze strony instytucji państwowych. Gdyby w tamtym czasie instytucje państwowe dopełniły swoich obowiązków, do tego rodzaju oszustwa by nie doszło. Rodzi się pytanie, czy to przypadek, że instytucje państwowe wtedy zaniechały swoich obowiązków, czy też rzeczywiście była jakaś sprężyna, która spowodowała to, że nagle tych obowiązków nie dopełniono. Nasuwa się pewna analogia do firmy, do Ambergold. Tam też przecież przez wiele miesięcy, a nawet lat, instytucje państwa polskiego nie podejmowały swoich działań, do których były zobowiązane. Nie podejmowały urzędy skarbowe, nie podejmowały działań ZUS-y, nie podejmowały działań prokuratury, służby specjalne. Dopiero po długim okresie czasu, gdy już nie dało się tego ukryć, wybuchła afera. Rodzi się pytanie, jak to jest możliwe, że instytucje państwowe w tamtym czasie nie wykonywały tego, co jest rutynową czynnością tychże instytucji.
Panie pośle,
nie wierzę w zaniedbanie, a raczej wierzę w działanie z premedytacją.
Panie pośle, nowy rząd, a my chcemy również mówić o nowych faktach, o tym, że ci ludzie domagają się nowego prawa, czy też po prostu stanięcia po stronie prawa i również sprawiedliwości dla tych ludzi, bo tego ci ludzie przede wszystkim oczekują. Czego można oczekiwać w najbliższym czasie? No bo widzimy, że z wypowiedzi chociażby pana przewodniczącego, że ci urzędnicy no jednak stają mocno przy swoim. Ja nie wiem, czy wprowadzają w błąd ministra, czy też jednak święci wierzą w to, że to, co robią, to jest dobre. No ale jak przychodzi potem do wymiany urzędników, to wielkie larum, że jest to zawłaszczenie państwa przez jakąś partię polityczną. No ale ci ludzie no widzą, co się dzieje. Panie pośle, pan był również prokuratorem. W Polsce mamy teraz takie do czynienia z tym, że minister sprawiedliwości jest ta funkcja oddzielona od prokuratora generalnego. Czym to skutkuje dla tych ludzi i co tu trzeba zrobić, aby tą sytuację po prostu uzdrowić?
No stworzono taką sytuację, żeby rząd polski, żeby większość parlamentarna, mówi o minionych 8 latach, nie ponosiła odpowiedzialności za to, co w państwie się dzieje. Rzekomo niezależna prokuratura miała być parawanem dla procedur, które odbywały się, w tym również i tych przestępczych, bo wtedy, kiedy wybuchła afera Ambergold, to zasłaniano się, to nie my, to niezależna prokuratura. A w rzeczywistości wiemy, że tą prokuraturą sterowano przy pomocy nieformalnych instrumentów. To się musi zmienić i w tej chwili właśnie pracujemy w Sejmie nad nową ustawą o prokuraturze. Rządzący muszą brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa, o czym mowa jest w Konstytucji, i w związku z tym minister sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie będzie odpowiadał politycznie za funkcjonowanie prokuratury, za ściganie, za dbanie o bezpieczeństwo państwa polskiego i bezpieczeństwo obywateli.
Czyli panie pośle będzie miał
odpowiadał przed parlamentem.
Panie pośle, a więc będzie miał władzę, ale również odpowiedzialność. Ta sytuacja, jaka jest teraz, prokurator generalny, czy minister może mu cokolwiek nakazać lub chociażby premier?
No w tej chwili mamy przecież taką sytuację, że prokurator generalny, rzekomo niezależny, był przy pomocy nieformalnych instrumentów dyscyplinowany, wzywany do premiera jeszcze Donalda Tuska. Jak rozmowy przebiegały, mogę sobie tylko to wyobrazić, bo po późniejszych działaniach prokuratury jednocześnie cały czas był trzymany w niepewności, bo nie rozpoznawał premier Tusk, nie rozpoznawał sprawozdań prokuratury, a więc ciągła niepewność. Jednocześnie pozbawiono prokuratora generalnego możliwości doboru kadr, pozbawiono go możliwości wpływania na niewłaściwe decyzje prokuratorów. Ja dziś nawet z mównicy sejmowej o tym przypomniałem, gdy była afera korupcyjna w Sądzie Najwyższym i prokuratura umorzyła postępowanie. Prokurator generalny uznał, że tego rodzaju decyzja jest niesłuszna, ale na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości wypowiedział się w ten sposób. Ja nie mam możliwości wydania polecenia prokuratorowi, żeby postępowanie podjął i prowadził we właściwym kierunku, bo nie mam takich uprawnień. Ja tylko napiszę w piśmie, że nie podzielam jego stanowiska, a co on z tym zrobi, tego nie wiem. Do takiej sytuacji doprowadziła Platforma Obywatelska według z PSL-em. Stworzyli rzekomo niezależną prokuraturę, utworzyli niby niezależnego prokuratora generalnego, który nie miał nawet możliwości opracowania przepisów regulujących wewnętrzny ustrój i funkcjonowanie prokuratury, bo regulamin funkcjonowania prokuratury przygotowywał mu minister sprawiedliwości, bo on miał takie prawo. Czyli prokurator generalny, wielki tytuł, a za tym tytułem brak kompetencji, brak możliwości wpływania na kadry i brak możliwości wpływania na funkcjonowanie prokuratury. My chcemy z tym skończyć.
Dziękujemy serdecznie, panie pośle. Przypomnijmy, mówił do nas pan poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Przejdę do rozmowy z kolejną osobą. Jest z nami pan Krzysztof Traczyk. Pan był głównym specjalistą w Departamencie Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracował pan nad strategią walki z przestępczością zorganizowaną. Kiedy pan pracował? Czego się dopracowaliście i jakie z tego wnioski, no i czy to w ogóle przyniosło jakieś owoce?
Znaczy powiem tak, sytuacja, którą tutaj widzimy, czyli tak naprawdę jest to skutek pewnych działań, które zostały zdiagnozowane już w roku 2008 i tak naprawdę ktoś, kto mógł sobie ściągnąć w tamtym czasie raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 2008, mógł przeczytać już o tym, że służby te wykonawcze zdiagnozowały problem tego, że przedsiębiorcy w dobie kryzysu będą szukali oszczędności, jak każdy przedsiębiorca szuka oszczędności w przedsiębiorstwie, i że grupy przestępcze będą się dobierały będą wciągały w proceder przestępczy swój, na którym oni zarabiają, bogów innych przedsiębiorców, którzy padną ofiarą tak naprawdę przestępczości zorganizowanej. Na bazie tego dokumentu, jeden z dokumentów, który powstała również diagnoza przestępczości zorganizowanej w Polsce, która również diagnozowała te problemy. Miała powstać rządowa strategia zwalczania przestępczości zorganizowanej. Jednak z jednego z gabinetów ministrów strategicznych w tamtym czasie wypłynęło pismo, z którego wynikało, że należy zaprzestać pracę nad taką strategią, która by w określony sposób łatała dziury systemowe pozwalające na rozwijanie się przestępczości zorganizowanej, przez to powodowała straty dla budżetu państwa, straty dla przedsiębiorców. Więc tutaj dzisiaj widzimy skutek. Przyczyna była znacznie wcześniej. Dzisiaj należy jeszcze się, to co można zrobić, to co mówił tutaj poseł Piotrowicz, tak naprawdę zastanowić się nad dotarciem do tego, w jakich okolicznościach doszło do zawiązania się pewnego układu, który na to pozwalał, w jakich okolicznościach doszło do zwyrodnienia i pewnego powstania, ja bym to nazwał alternatywnym systemem władzy, który nie pozwalał na dojście do prawdy w tamtym okresie, jak i w ostatnich, powiedzmy, dwóch latach. Dlaczego tak jest? Ale to już jakby dzisiaj powinny zająć się te służby, które mają to w swojej gestii. Natomiast nie wierzę w to, że jeżeli polskie służby, te, które powinny się tym zająć, nie będą chciały, to dojdą do prawdy. Tylko musi być niestety wola polityczna. Bo jesteśmy do tego i przygotowani w zakresie odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa, także nie można mówić, że interes ekonomiczny Polski jest zagrożony, jak się nie ściągnie tych pieniędzy z obecnych tutaj przedsiębiorców. To nie oni są winni, tylko winni jest przestępca, z którego można to ściągnąć. Tylko jest kwestia, że musi niestety pójść dyspozycja taka, że trzeba zająć się tym tak naprawdę u samych podstaw. Kto był inicjatorem, kto zawiązał, kto pozwolił na rozrost tego i kto doprowadził do tego, że tak naprawdę narzędzia, które zostały wypracowane do walki z przestępczością zorganizowaną, dzisiaj są stosowane wobec przedsiębiorców. A to nie przedsiębiorcy wyprowadzają polski kapitał, tylko go reinwestują z powrotem w Polsce. Czego nie można powiedzieć o czy grupach przestępczych, czy chociażby korporacjach międzynarodowych.
Panie Krzysztofie, jest pan byłym wysokim urzędnikiem państwa polskiego. Tak przynajmniej można patrzeć tutaj, tak patrzą przeciętni ludzie na pana stanowisko. Pan użył tutaj stwierdzenia, że wykreowała się jak gdyby alternatywny system sprawowania władzy. No, mamy teraz przy okazji nowych wyborów, nowy Sejm, Senat, nowego prezydenta, no ale stary Trybunał. No wiemy, jak się to zakończyło i jak to teraz trwa. Teraz mamy sytuację ze zmianą starych ludzi w mediach. No tak się dzieje, jak się dzieje, nie będziemy tego komentować. Ale alternatywny system sprawowania władzy, gdzie? No bo z tego, co słuchają tutaj nas widzowie i ci ludzie, co tutaj mówią, no to sądy, prokuratura, no tak po prostu chyba tutaj tak to jest. No, czyli, że tak powiem, kolejny bastion starej władzy, czy jak to określić?
To znaczy, zastanawiające jest tutaj w tej sprawie już konkretnie, w tym konkretnym przypadku, dlaczego artykuł, z którego było prowadzone postępowanie względem osoby tutaj podejrzanej, nie wiem, czy ona postawiła zarzuty, czy nie, tak naprawdę został przez Trybunał Konstytucyjny w poprzednim składzie uznany za niekonstytucyjny i prokuratura tak przyciągała długo sprawę, aż zostało to umorzone.
No proszę, czyli cała ta sprawa z tym Trybunałem, to można powiedzieć, odbija się również tutaj w tej sprawie, tak?
No, na to wskazują dokumenty, które tutaj pan przewodniczący przedstawił jako do osoby, która dzisiaj tak naprawdę zajmuje się od strony naukowej badaniem tych zjawisk. Natomiast tak to wygląda, że ten artykuł został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny i w następstwie czego wszystkie postępowania zostały umorzone.
No, to ciekawa sprawa. Panie Krzysztofie, no wiemy, że jak ktoś jakieś przestępstwo planuje, jak to się mówi, w kołnierzyku, no musi to po pierwsze ukryć, zakamuflować, ale musi się jeszcze podzielić łupem. No łupem w takim wypadku trzeba się podzielić z kolegami, ale wiemy, że są ci, którzy ścigają takich ludzi, więc trzeba też dotrzeć do takich ludzi. Czy w obliczu pana również pracy naukowej, bo wiem, że pan taką pisze na ten temat, jak wygląda ten proceder dotarcia do takich ludzi? Czy faktycznie tutaj możemy mieć takie przypuszczenie, że to zostało dokonane, no bo widzimy brak owoców działalności tych ludzi, którzy powinni ścigać. No nie ma owoców. Jest po prostu wszystko ładnie, pięknie zamiecione pod dywan, a ludzie co rusz proszą o program, co rusz domagają się sprawiedliwości.
To znaczy, to jest tak, że ludzie, którzy pracują na szczeblu wykonawczym w zakresie tej pracy, powiem tak krótko, operacyjno-śledczej, nie będą, uważam, mieli problemów do tego, żeby do tego dotrzeć. Jak było? O ile dokumenty nie zostały jakby wszystkie wyczyszczone w określonym czasie, myślę, że jest to do wykonania. Natomiast nie ma znaczenia, czy ten pan się ukrywać będzie w Polsce, czy za granicą. Tak naprawdę w tym przypadku, jeżeli był układ, który na tym korzystał, to wydaje mi się, że z punktu widzenia mojego doświadczenia w tym zakresie i dokumentów, które miałem przyjemność w moim kraju pisać i tworzyć, wydaje mi się, że jest to do odkrycia tego, jak do tego doszło, kto był inicjatorem i kto w tym uczestniczył. Natomiast to tak naprawdę dzisiaj, ja mogę dzisiaj gdybać. Natomiast ważne jest to, co dzisiaj zrobią polskie służby tak naprawdę.
Dziękuję. Mówił pan Krzysztof Traczyk, były główny specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pan pracował nad strategią walki z przestępczością zorganizowaną. Można tak to podsumować, że państwo polskie doskonale wiedziało, co się będzie dziać, bo przedsiębiorcy nie mają pieniędzy i doskonale wiedziało, że będą przestępcy, którzy akurat do tej grupy społecznej będą próbowali dotrzeć, na niej zarobić i będą również próbowali zapewne korumpować polskich urzędników i organy ścigania. I sprawa również otarła się o Trybunał Konstytucyjny, który tak naprawdę pozwolił na to wszystko. Zostańcie państwo z nami.
Szanowni Państwo, my powracamy do rozmowy z przedsiębiorcami. Z nami jest pani Aneta Włodarczyk i kolejna bardzo ważna sprawa, bo sprawa rynku pracy, lokalnego rynku pracy, który w tym momencie może być zagrożony. Ile osób mieszka w pani miejscowości, a ile zatrudnia pani firma?
Mieszkamy w miejscowości, prowadzimy działalność w miejscowości, w której mieszka około 4000 ludzi. Z tych 4000 prawie 300 osób znajduje zatrudnienie w obecnym czasie w naszej firmie. Są to ludzie, którzy niejednokrotnie są jedynymi żywicielami rodziny, także tutaj strata zatrudnienia będzie poważnym, ogromnym problemem dla tych ludzi. Znalezienie miejsca pracy w naszym rejonie jest bardzo trudną sprawą na dzień dzisiejszy. Przełoży się to oczywiście na jakość życia tych ludzi, na ich bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ich rodzin, ponieważ znalezienie pracy, wyjazd za granicę, żeby jej poszukać tam, ponieważ tutaj bardzo trudno jest znaleźć obecnie zatrudnienie w naszym rejonie, w ogóle w całej Polsce, też będzie dla nich takim wyzwaniem, które już naprawdę położy wiarę w państwo polskie, w ochronę państwa polskiego, które powinno bronić również swojego obywatela, nie tylko przedsiębiorcy, ale również tych ludzi, których interes powinien być zabezpieczeni, którzy pracując w swoim kraju, żyjąc w swoim kraju, powinni czuć się przede wszystkim bezpiecznie. Bezpiecznie wychowywać swoje dzieci i bezpiecznie żyć.
A przypomnijmy, szanowni państwo, że w wyniku tej afery zagrożone jest około 500 przedsiębiorców, a nawet 25 tysięcy, około 25 tysięcy osób może stracić pracę. Ja jeszcze na moment przejdę do rozmowy z panem Erykiem Kalisem, firma z Białegostoku. Jak przedstawia się sytuacja pana firmy?
A czy my jako pracownicy mamy wyroki sądu pracy nakazujące wypłatę zaległych poborów? Klauzula wykonalności i zgłosiliśmy się do Funduszu Pracy, czy zgłosiliśmy do pana syndyka swojej wierzytelności. Przez kilka miesięcy był brak odpowiedzi. Na początku września wysłaliśmy kolejne pismo z prośbą o stwierdzenie, czy jesteśmy na liście wierzytelności, jeżeli nie, to na jakiej podstawie. Pan syndyk zgłoszony do tej pory nas, nie chcę brzydko mówić, ale nas olewa. Nie mamy żadnej odpowiedzi, czy po prostu pan syndyk, po prostu nie wiem, co on z nami jako pracownikami chce zrobić. Zgłaszamy, mamy wyroki z sądu prawomocne, z klauzulą wykonalności i pan syndyk nic z tym nie robi. Na nasze pismo nic nie odpowiada, nie wiemy co mamy robić, tak? Czyli mamy za kilka miesięcy pracy i mamy poborów i stoimy, czekamy.
Czyli żyjecie w ciągłej niepewności.
Niepewności, jesteśmy zbulwersowani i po prostu nie wiemy co będzie dalej, jak będzie sytuacja z naszymi zakładami pracy, czy mamy wyjeżdżać z Polski, czy nie. Po prostu nie wiemy. To jest najgorsze to, że urzędnicy państwowi nie raczą nic tam odpowiedzieć, tak? Są za to odpowiedzialni bardzo to pieniądze, a po prostu nie wykonują swojej pracy, tak? Po prostu mają ustawowy czas na odpowiedź i nic z tym nie robią. Po prostu pewnie sobie pożyli na kubkę, co tobie leży, bo po co odpowiedzieć, tak? Dla zwykłego pracownika szarego w Polsce.
Dziękuję panu bardzo.
I ponownie pan Andrzej Cieślik. Proszę państwa, czy będziemy mieli w Polsce polskich przedsiębiorców? Czy mamy tutaj równe warunki gry, panie Andrzeju? Bo z tego, co również wiemy, to polscy przedsiębiorcy nie są tutaj traktowani na równi. Na czym polega ta nierówność?
No niestety, patrząc się na realia, które u nas w kraju są, to wygląda na to, że nie za bardzo dba się o polskich przedsiębiorców. I być może, gdyby to porównać z traktowaniem w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych, by się okazało, że jest spora różnica. Natomiast no, po prostu nie, na dzień dzisiejszy nie ma takich danych.
Na czym ta różnica polega?
Wydaje się w takim potocznym rozumieniu ludzi, którzy to wszystko widzą, że przedsiębiorcy polscy są gorzej traktowani niż zagraniczni.
Ale czy te firmy zagraniczne również są ścigane za ten outsourcing? To znaczy w sensie za to, że ktoś nie odprowadza tych składek?
W tej sprawie to w ogóle dziwnie tak wszystko wygląda, bo tylko kilkuset przedsiębiorców jest ściganych, natomiast sprawa dotyczy w sumie kilku tysięcy faktycznie przedsiębiorców, 700 tysięcy pracowników i nie wiadomo ile jeszcze osób zatrudnionych przez firmy zagraniczne. A raptem dotyczy to około 20 tysięcy osób, więc można mówić tutaj wprost o nierówności traktowania.
Czyli zostali ci przedsiębiorcy w jakiś sposób wyróżnieni przez to, że ci akurat są ścigani, mówił pan Andrzej Cieślik. Na zakończenie pan przewodniczący Porozumienia Osób Poszkodowanych w Aferze Outsourcingowej, Wiesław Wójcik. Panie przewodniczący, jakie resume tej sprawy?
Ja chciałbym może podsumować w ten sposób, nawiązując troszeczkę do wypowiedzi pana przewodniczącego Piotrowicza oraz do pana Traczyka. Jak popatrzymy na tę sprawę z pewnego dystansu i wszystkie puzzle zaczynamy układać, przekładać i jakby modelować ten główny motyw, który całej tej aferze przyświecał, to ja zaczynam widzieć, to jest moje przypuszczenie, ale mam prawo do tego przypuszczenia, konstytucja tego kraju mi to gwarantuje. Ja przypuszczam, że gdzieś parę lat temu ktoś z kimś się spotkał, wyłożył taką strategię, że te pieniądze, które wypłynęły do firm oszukańczych, tych, które były nierzetelne, skompensujemy w ten sposób, że wyciśniemy je po raz drugi z tych przedsiębiorców. Nie będziemy się zastanawiać nad kosztami, nad tym, że ktoś zostanie skrzywdzony, że Polska straci 25 tysięcy miejsc pracy, że Polacy młodzi będą się bali i będą wyjeżdżać za granicę. To się nie liczyło. Ktoś się z kimś spotkał i ja bym chciał wiedzieć, kto to był. Zdecydował, że uruchomimy potężny aparat, tysiące urzędników skarbowych, tysiące urzędników ZUS-owskich, poślemy ich w Polskę, bo to był proceder zaplanowany. Wszyscy urzędnicy postępują według tego samego schematu. To był zaplanowany proceder. Ja chciałbym wiedzieć, kto za tym wszystkim stoi. Dziękuję.
Dziękuję. Mamy nadzieję, że państwo polskie i jego służby to wszystko nam przybliżą i wyjaśnią i że odpowiedzialni za to wszyscy zostaną po prostu ukarani, bo nie może być tak, że było przestępstwo, a przestępca chodzi wolny. Złodzi żegnają się z państwem.
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.